Tani i szybki kredyt? Czeka na Ciebie w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy. Nawet 120 tysięcy złotych kredytu, aż na 10 lat. Dowolny cel finansowania. Szybka decyzja. Bez prowizji i bez historii kredytowej. Szczegóły w placówkach i na bsolesnica.pl.
To jest poranny program Radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Bliski Wschód, bo tam dzieje się bardzo dużo. Komentowaliśmy to ostatnio w piątek, ale wracamy do tych tematów, bo są nowe elementy układanki bliskowschodniej. Izrael rozpoczął ostrzał należących do Hezbollahu celów w Libanie. Ogłosiły to dziś rano izraelskie siły zbrojne. Celem są podziemne wyrzutnie rakiet tej terrorystycznej organizacji zlokalizowane głównie na południu kraju. A amerykański Departament Stanu zalecił już w sobotę obywatelom Stanów Zjednoczonych jak najszybsze opuszczenie Libanu, dopóki jeszcze można to zrobić komercyjnymi lotami. Przypomnijmy także, że libańska grupa Hezbollah powiązana z Iranem potwierdziła wczesnym rankiem w sobotę, że jej najwyższy dowódca wojskowy został zabity, nie podając szczegółów na temat tej śmierci. Z nami jest Marcin Krzyżanowski, orientalista, specjalista od Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od pytania, które chyba wszystkim ciśnie się na usta. Ono zresztą pada tutaj w tym studiu, także wobec pana regularnie. Czy to już jest to zaostrzenie, ta eskalacja, której wszyscy się obawiali?
Wbrew pozorom jeszcze nie. Nastąpiła intensyfikacja działań ze strony Izraela. Wszystko to, co Izrael teraz robi, czyli ataki powietrzne, jest kontynuacją jego dotychczasowej strategii, natomiast w niewidzianej dotychczas skali. Pytanie, czy to pomoże zatrzymać Hezbollah i czy to pomoże pozbyć się ze stołu opcji lądowej inwazji na ten kraj.
No właśnie, to jest pytanie kluczowe, ale jak rozumiem, no trochę na nie odpowiada sytuacja, w której Izrael nie może sobie poradzić z dużo mniejszym, dużo bardziej ograniczonym terytorialnie, dużo słabiej uzbrojonym i nie połączonym żadnymi bezpośrednimi liniami lądowymi z państwami mu sprzyjającymi, Hamasem. No to dlaczego miałby sobie poradzić z najpotężniejszą, jak mówią niektórzy, niezależną, niepaństwową armią na świecie, jaką jest Hezbollah?
I to jest bardzo istotne pytanie, które na szczęście dla regionu padło też najprawdopodobniej w sztabie armii izraelskiej. Dlatego do tej pory, pomimo tego, że Hezbollah od października zeszłego roku wystrzelił na Izrael prawie 9 tysięcy rakiet, wciąż nie mamy do czynienia z lądową inwazją. Druga sprawa to, że Izrael najprawdopodobniej odrobił lekcję z wojny z 2006 roku, która delikatnie mówiąc nie potoczyła się do końca po jego myśli, a trzeba pamiętać, że od tamtej pory to Hezbollah znacząco się wzmocnił, natomiast armia izraelska z powodu kryzysu politycznego w kraju troszeczkę osłabła.
Bardzo delikatnie pan to określił troszeczkę. No pytanie, co teraz zrobi Hezbollah, bo to znowu jest kolejny element tej walki. Nie chcę powiedzieć na miny niestety, bo to w bliskowschodniej rzeczywistości jest walka jednak na odwety. Co teraz zrobi Hezbollah? No nie może pozwolić sobie, bo utraciłby twarz na pozostawienie tak potężnego ataku najpierw za pomocą pagerów. On też jest symbolicznie trudny, bo uderza w męskość wojowników, terrorystów, żołnierzy, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, Hezbollahu, jak i tych kolejnych ataków. Nie może po prostu ich zostawić bez odwetu, bo straciłby twarz.
Zgadza się. Stąd też intensyfikacja ataków ze strony Hezbollahu niemalże dzień po tym ataku pagerowym. Hezbollah chciał pokazać i pokazuje wciąż, że pomimo bardzo dotkliwego ciosu, wciąż zachowuje pełne zdolności militarne i pokazuje, że tak naprawdę izraelskie ataki nie są w stanie go pokonać. Tutaj trzeba pamiętać, że Hezbollah może liczyć cały czas na kroplówkę sprzętu i wyposażenia oraz broni Iranu. No, kroplówkę bardzo, płynącą bardzo szerokim strumieniem, że tak się metaforycznie wyrażę. Więc pokonanie Hezbollahu będzie skrajnie trudne, jeśli nie niemożliwe.
Wróćmy jeszcze, bo cały czas mówimy o Hezbollah, Izrael, ale to wszystko, no przynajmniej część z tych wydarzeń dzieje się na terenie konkretnego państwa, które trochę znika w tej debacie. Chodzi oczywiście o Liban. Liban, który jest no, bardzo głęboko dotknięty, który w zasadzie, można tak o nim powiedzieć, jest do pewnego stopnia państwem upadłym, podzielonym między różne grupy wyznaniowe, polityczne, religijne przez różne klany dotkniętym wybuchem w Bejrucie. No i w tej chwili na jego terenie no, rozgrywa się kolejna wielka gra geopolityczna. A co z Libańczykami?
Ale to jest bardzo istotne pytanie. Znaczy, to warto też wspomnieć, że członkowie Hezbollahu to też Libańczycy, to nie tylko palestyńscy uchodźcy. Jeśli chodzi o Libańczyków...
Mamy jeszcze chrześcijan, maronitów, mamy jeszcze
zgadza się.
Sunnitów. Liban jest... To jest straszna mozaika wyznaniowa, religijna. Piękny kraj skądinąd, jeden z najpiękniejszych krajów tego regionu.
I niestety najbardziej chyba etnicznie, politycznie i religijnie podzielony, co sprawia, że właśnie ten Liban znika w ogóle z równania, z tej prostej przyczyny, że tak jak pan wspomniał, no Liban jest niestety w praktyce państwem upadłym. Liban nie kontroluje Hezbollahu, nie kontroluje w pełni swojego terytorium, aczkolwiek rząd Libanu, ściślej mówiąc armia libańska, wydała komunikat mówiący, że jeśli Izrael dokona rozpocznie lądową ofensywę, to armia libańska będzie wspierać Hezbollah.
To jest bardzo ciekawy komunikat, bo pamiętajmy, że ta poprzednia wojna rozpoczęła się, tu powiedzmy, Libańczycy by się z tym nie zgodzili, ale państwo Izrael mówiło, wchodzimy także po to, żeby bronić libańskich chrześcijan. Kiedy się z nimi rozmawia, ja rozmawiałem w Libanie kilkakrotnie z chrześcijanami libańskimi, to oni mówią, my nie chcemy tej ochrony i oni nienawidzą, mówię teraz o maronitach na przykład, zarówno Hezbollahu, ale chyba bardziej nienawidzą armii Izraela.
Mam podobne odczucia z moich rozmów, z moich badań wynika podobny wniosek. Inwazja lądowa byłaby katastrofą dla ludności cywilnej, która i już teraz jest poddana bardzo, bardzo dużej presji i żyje w bardzo dużym zagrożeniu. Jednak naloty, nawet w takiej skali, jakiej dokonuje Izrael w ostatnich dniach, to coś dużo, dziwnie to zabrzmi, ale coś dużo lżejszego kalibru, dużo mniej dolegliwego niż inwazja lądowa i późniejsza okupacja.
Dodajmy, to dość oczywiste, dlatego że te naloty są punktowe, to znaczy one dotyczą no, tej części Libanu, w której Hezbollah się ukrywa. On się nie ukrywa w części chrześcijańskiej. Jednak, to też trzeba jasno powiedzieć, to znaczy to nie jest tak, że chrześcijanie libańscy kochają Hezbollah i pomagają mu się ukryć.
Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. I to sprawia właśnie, że inwazja lądowa byłaby jeszcze bardziej skomplikowana niż taka inwazja na kraj pozbawiony takiej złożoności.
Zapytam jeszcze o sytuację samych obywateli Libanu, tych najróżniejszych, w najróżniejszych sytuacjach. Hezbollah to jest jedna z organizacji, tam jest dużo więcej innych organizacji, ale pytanie, jak wygląda ich życie? Ja pamiętam, rozmawiałem pół roku temu z ludźmi, którzy tam jeżdżą i oni mówią, no to jest nieporównywalne z sytuacją przed COVID-19. Turystów dużo mniej, dla chrześcijan to jest istotne źródło dochodów, to trzeba jasno powiedzieć, nie tylko dla chrześcijan zresztą. Państwo w zasadzie nie istnieje, pieniędzy nie ma, ropy nie ma, często, bo nie ma jej jak sprowadzać, często nie ma także prądu. Państwo, które było kiedyś określane, już dawno temu, ale było, Szwajcarią Bliskiego Wschodu, w tej chwili jest, no nawet nie wiem, jakiej nazwy poszukać, no, Saharą Zachodnią Bliskiego Wschodu.
No, to jest bardzo, bardzo adekwatne porównanie. Niestety, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, państwo libańskie jest państwem upadłym. Rząd nie kontroluje sytuacji, a obywatele w bardzo wielu przypadkach są zdani całkowicie na siebie. Nie tyle pojedynczy obywatele, co wręcz całe grupy. To powoduje, że rosną wpływy organizacji takich jak Hezbollah czy rozmaite lokalne milicje. Tam, gdzie państwo nie daje rady ochronić swoich obywateli, no, obywatele się organizują i tworzą albo przyłączają się do już istniejących grup samoobrony, co powoduje, że problem upadku państwa dodatkowo się pogłębia. Mamy tutaj taką samonakręcającą się polityczną spiralę upadku.
Rozumiem, że tym, co ich łączy w tej chwili, w odróżnieniu od okresu wcześniejszego i co no jeszcze stoi na granicy wojny domowej, pamiętajmy, że to był kraj spustoszony wojną domową, straszliwą wojną domową, jest w dużej mierze niechęć do Izraela.
Zgadza się. To cementuje większą część Irańczyków, Libańczyków, co oczywiście nie znaczy, że nienawidząc Izraela kochają Hezbollah. Tutaj niechęć jest bardzo często dzielona mniej więcej porówno na obie strony. I tu też no, problemem jest to, że żaden z problemów, które doprowadziły do wybuchu wojny domowej, tak naprawdę nie został rozwiązany. Rozum i późniejsze porozumienie nie rozwiązało strukturalnych problemów Libanu, które doprowadziły w połączeniu z niekorzystną sytuacją międzynarodową do obecnej sytuacji. Pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa też powoduje, że coraz trudniej kraj radzi sobie gospodarczo. Turystyka, będąca potężnym źródłem dochodów, zamarła i póki trwają naloty, nic nie wskazuje na to, żeby mogła się podnieść na nogi. To oczywiście odstrasza też wszelkiej maści inwestorów. No i też po prostu trudno prowadzić jakąkolwiek działalność, jeśli chociażby nie ma się zagwarantowanych dostaw prądu czy paliwa. No i przez to w połączeniu z podziałami etniczno-religijnymi sprawia, że Liban wciąż bezustannie stacza się powoli po równi pochyłej na dno już takiego upadku totalnego i chaosu.
Dodajmy, że tam nawet nie sposób ustalić, czy te, no to wiemy, że tak nie jest, ale czy te dane, według których Francuzi podzielili wpływy polityczne, dane dotyczące liczebności poszczególnych grup etnicznych są nadal aktualne. W gruncie rzeczy wiemy, że nie są, że chrześcijan jest mniej niż było, wielu uciekło, wielu wyjechało, wielu wyemigrowało, im jest łatwiej pod pewnymi względami. Tworzą potężne diaspory w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Wiemy, że jest ich mniej, ale nie wiemy ilu, ponieważ nie ma zgody, żeby ich policzyć, bo gdyby ich policzyć, to trzeba by zreformować system polityczny.
A reforma systemu politycznego, obawiam się, że nie mogłaby zostać przeprowadzona bezkrwawo. No i wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia, czyli tych nierozwiązanych problemów strukturalnych.
A na to wszystko nakłada się jeszcze obecnie starcie Hezbollah-Izrael. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marcin Krzyżanowski, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również i do usłyszenia.